Ostatnia część wersetu czwartego, że nikt tego nie robi. Właśnie, że się nie nadyma. Miłość się nie nadyma. Gotowi? Wszyscy? Zaczynamy. A więc miłość się nie nadyma. Samo słowo nadymać się pochodzi od czasownika greckiego fusio. Pochodzi od z kolei to od rzeczownika fusa. Fusa w liczbie mnogiej to są miechy. Takie miechy, które można nadąć powietrzem. Znaczenie dosłowne czasownika fusio znaczy nadmuchać, nadąć się. Wyobrażamy sobie takie miechy, które się napompowuje powietrze. I stąd rozumiemy czasownik fusio w znaczeniu przenośnym, że to znaczy być dumnym, aroganckim. Jak ktoś jest nadęty, tak, staje się dumny i arogancki. I teraz, czym wierzący w Koryncie się tak nadymali? 1 Koryntian 8:1. A co do mięsa składanego w ofierze bałwanom, wiemy, że wszyscy mamy właściwe poznanie. I on tam wcześniej mówi, jakie poznanie mamy. Mówi, poznanie nadyma, ale miłość buduje. Czyli tutaj mamy przyczynę tego nadęcia się. Poznanie, czyli wiedza, nadyma, ale miłość buduje. Czy więc bezpiecznie jest nic nie wiedzieć i nic nie rozumieć, i nic nie poznać? No bo wtedy nie będzie się czym nadymać. Skoro poznanie nadyma, czy w takim razie poznanie jest czymś złym? Tak niektórzy myślą. Słyszeliście takie rzeczy? Tak, dlatego niektórzy mówią, że Bóg objawił siebie nie tym mądrym, tylko komu? No właśnie, bo się boją, że poznanie nadyma. Tymczasem czytamy na przykład w liście do Tymoteusza, 1, 2 rozdział, 4, o Bogu, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Wolą Bożą jest, aby wszyscy ludzie poznali prawdę, bo poznanie prawdy jest potrzebne do czego? Do zbawienia. Poznanie prawdy jest potrzebne do zbawienia. W liście do Kolosjan, rozdział 1, werset 9, Paweł mówi do nich, dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do czego? Do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Amen? Paweł modli się o wierzących w Kolosach, aby doszli do pełnego poznania woli Bożej we wszelkiej mądrości i wszelkim duchowym zrozumieniu. A więc poznanie Boga, poznanie Jego słowa, Jego woli i wszelka mądrość i duchowe zrozumienie jest czymś dobrym, do czego należy dążyć, o co należy się modlić i o co należy zabiegać. Amen? 2 Koryntian, rozdział 2, werset 14 z kolei mówi, lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej ziemi. Wierzący powinni być tak pełni poznania Boga, aby stało się to wonnością, która rozchodzi się po całej ziemi. W czym więc problem? W poznaniu Boga? W poznaniu Jego woli? Nie. Problem w cielesności. Problem jak zawsze w cielesnej naturze człowieka albo w tak zwanej złej inklinacji. Paweł wielokrotnie mówi o cielesności Koryntian. Pamiętacie? Tych wersetów jest bardzo dużo. Jeżeli cielesny człowiek coś poznał, coś zrozumiał, od razu porównuje się z kim? Z innymi ludźmi. Towarzyszą temu zazwyczaj następujące myśli. Ja to wiem, a oni nie wiedzą. A więc jestem od nich mądrzejszy. Albo ja to rozumiem, a oni tego nie rozumieją. A więc jestem od nich lepszy. Jestem naprawdę wyjątkowy. Jestem nieprzeciętny. Jestem może bardziej rozumny. Widocznie mam szczególny dar mądrości. Widocznie Bóg mnie umiłował bardziej niż innych. Itp., itd., 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 itd. Takie myśli temu zazwyczaj towarzyszą. Jeżeli cielesny człowiek coś zrozumie duchowego. I tak człowiek się napompuje tym poczuciem swojej własnej wyjątkowości, że zaczyna gardzić innymi ludźmi i patrzeć na innych z góry. Problem w tym, że to tak zwane poznanie człowieka cielesnego jest bardzo niedoskonałe i często bardzo, bardzo cząstkowe. Taki francuski uczony Ludwig Pasteur jest znany z takiego powiedzenia, pewnie słyszeliście. Trochę wiedzy oddala od Boga, dużo wiedzy sprowadza do Niego z powrotem. Można by to powiedzenie troszeczkę przekształcić i powiedzieć coś takiego, że odrobina poznania Boga oddala człowieka od innych ludzi, a duże i dogłębne poznanie Boga zbliża go do innych ludzi z powrotem. Amen? Paweł, który jest świadomy tego, jak niedoskonałe poznanie mają ci, którzy się tym poznaniem nadymają, mówi do nich tak. 1 Koryntian 8:2. Jeśli kto mniema, że coś poznał, jeszcze nie poznał, jak należało poznać. Dlaczego jeszcze nie poznał? Bo pełne i głębokie poznanie Boga i Jego woli rzuca nas przed Bogiem na kolana i sprawia, że okazujemy szacunek i miłość drugiemu człowiekowi. Bo pełne i głębokie poznanie Boga i Jego woli napełnia nas uwielbieniem dla Bożej wielkości. A więc jeżeli ktoś mniema, że coś poznał i to poznanie nie rzuca go na kolana przed Bogiem, ani nie sprawia, by okazywał miłość bliźniemu, lecz sprawia, że się tym poznaniem nadyma, że się wywyższa, to znaczy, że jeszcze nie poznał, jak należało poznać. To znaczy, że poznanie to jest tylko cząstkowe i bardzo, bardzo niedoskonałe. To znaczy, że jest jeszcze bardzo, bardzo cielesny jako człowiek. Jeżeli zaś ktoś jest cielesny, rozumuje w sposób cielesny, czyli według modły tego świata, taka osoba patrzy na mądrość Bożą oczyma człowieka z tego świata. I jego rozumowanie jest połączeniem mądrości Bożej z mądrością tego świata. I ostateczny produkt takiego myślenia to będzie myślenie błędne, fałszywe wnioski, półprawdy, czyli część prawdy, część kłamstwa. I dlatego Paweł Apostoł mówi w 1 Koryntian 3 rozdział 18-19 werset. Niechaj nikt samego siebie nie oszukuje. Jeśli komuś z was się wydaje, że jest na tym świecie mądry, niech się stanie głupim, aby się stać mądrym. Albowiem mądrość tego świata jest u Boga głupstwem. Napisano bowiem, on chwyta mądrych w ich własnej chytrości. Niech się stanie głupim, czyli niech odrzuci wszelką dotychczasową mądrość i niech uzna to wszystko za śmieci, żeby poznać Jezusa Chrystusa. Niech się stanie głupim, czyli uzna to wszystko, czego się nauczył w tym świecie, za co? Za nieprawdę. Niech się stanie głupim, czyli odrzuciwszy całą swoją dotychczasową mądrość, otworzy się na mądrość Bożą, na którą będzie patrzeć nowymi oczyma. Niech się stanie głupim, czyli krytycznym wobec siebie samego i wobec tego, co wie. Niech się stanie głupim, czyli opróżni się z tego, co wie, aby mógł poznać to, czego nie wie. To cząstkowe poznanie połączone z cielesną naturą spowodowało w Koryncie podziały zboru na partie. 1 Koryntian 3:4, albowiem jeśli jeden mówi, ja jestem Pawłowy, a drugi, ja Apollosowy, to czyż cieleśni nie jesteście? 1 Koryntian 4:6, a ja odniosłem to do siebie samego i do Apollosa przez wzgląd na was, bracia, abyście na nas się nauczyli nie rozumieć więcej ponad to, co napisano, żeby nikt z was nie wynosił się nad drugiego, stając po stronie jednego nauczyciela przeciwko drugiemu. I to jest nasz kluczowy werset, którym będziemy w tej chwili się zajmować i ten werset, w którym jest klucz do tej bardzo ważnej informacji odnośnie tego problemu nadymania się. Końcowe słowa tego wersetu, czyli tak, stając po stronie jednego nauczyciela przeciwko drugiemu, te słowa, które teraz czytam, są dodatkiem tłumaczy, czyli tych słów nie ma w żadnym tekście greckim. Przy czym to nie jest nieprawda. Akurat to, co tłumacze napisali, jako dodatek zupełnie od siebie, bo to nie są słowa biblijne, tylko słowa tłumaczy, okay, akurat jest prawdą. Z kontekstu jest to prawdziwe. Natomiast tego w tekście greckim nigdzie nie ma. Czyli tak naprawdę po usunięciu komentarzy tłumaczy końcówka wersetu brzmi następująco. Żeby nikt z was nie wynosił się, a dosłownie nie nadymał się, tam jest to słowo, nad drugiego. I to jest koniec wersetu. Czy ja zrobiłem pewne rzeczy, żeby nikt nie wynosił się, czyli nie nadymał się nad drugiego. I teraz ten sam werset w bardziej dosłownym przekładzie toruńskim, bardziej dosłownym niż warszawskim, brzmi w ten sposób. 1 Koryntian 4,6. A to wszystko, bracia, odniosłem do siebie i do Apollosa z powodu was, abyście nauczyli się na nas nie rozumieć ponad to, co jest napisane, abyście jeden ponad drugiego nie nadymali się pychą przeciwko innym. My tak dokładnie nie wiemy, w jaki sposób przejawiały się te podziały między wierzącymi w Koryncie. Czyli nie wiemy dokładnie. Wiemy, że one były, natomiast nie wiemy dokładnie, precyzyjnie. I tak dokładnie nie wiemy, w jaki sposób oni się nadymali jedni przeciwko drugim. W każdym razie chodziło o to, żeby nadymania się nie było, a w konsekwencji, żeby nie było podziału na partie. I teraz, zanim zauważymy, jakie Paweł apostoł daje lekarstwo na nadymanie się, bo jest takie piękne, wspaniałe lekarstwo, które on tutaj aplikuje zborowi w Koryncie, to zobaczmy najpierw jego taką dość złożoną, bardzo skomplikowaną argumentację, którą on najpierw używa. Bo najpierw Paweł napisał wierzącym w Koryncie takie informacje. To wziąłem z rozdziału 3 i z rozdziału 4. To jest wybrane elementy z rozdziału 3 i 4 pierwszego listu do Koryntian. Po pierwsze, on pisał, że on i apostoł Apollos, przepraszam, on sam i apostoł Apollos, czyli obaj oni, są sługami Bożymi, z których każdy dokonał tyle, ile dał mu Pan. Czyli zarówno ja, Paweł, jak i Apollos, myśmy dokonali tyle, ile dał nam Pan. Paweł zasadził, Apollos podlał, ale wzrost dał Bóg. I mówi dalej do Koryntian, że zarówno Apollos, jak i on, Paweł, jesteśmy współpracownikami Bożymi. Taką informację im przekazuje. I mówi do nich również, że my jesteśmy sługami Chrystusowymi i jesteśmy szafarzami tajemnic Bożych. To są takie najważniejsze myśli, które on przekazuje im w rozdziale 3 i 4. I z tekstu listu do Koryntian wynika, że Koryntianie poddawali krytyce służbę Pawła. Paweł zaś ich nakłaniał, żeby pochopnie nie osądzali. 1 Koryntian 4,3. Lecz co się mnie tyczy, nie ma najmniejszego znaczenia, czy wy mnie sądzić będziecie, czy jakiś inny sąd ludzki, bo nawet ja sam siebie nie sądzę. Czyli osądzali Pawła jako osobę i osądzali jego służbę. Koryntian 4, rozdział 4 i werset 4. Albowiem do niczego się nie poczuwam, lecz to mnie jeszcze nie usprawiedliwia, bo tym, który mnie sądzi, jest Pan. Czyli był problem, na pewno był problem, że oni sądzili. Jeżeli sądzili Pawła, to również sądzili Apollosa. I na tej podstawie wyciągali wnioski, że my jesteśmy za jednym, a my jesteśmy za drugim, a my jesteśmy może za trzecim, bo tam jeszcze jest mowa, że była grupa, która wierzyła w Kefasa bardziej. Z kolei następny werset, posłuchajcie, 5, 4 mówi: przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności i objawi zamysły serc, a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. Czy jak przyjdzie Pan, On osądzi nas, czyli współpracowników Bożych, apostołów, osądzi i my otrzymamy odpowiednią nagrodę od Niego. I to On nas sądzi. I teraz posłuchamy jeszcze raz, co im Paweł napisał. Ja powtórzę to jeszcze raz, będę powtarzał kilka razy, bo to jest bardzo ważne do zrozumienia myślenia Pawła. Mówi tak, że zarówno on, jak i Apollos są sługami Bożymi. Że działają razem, że są współpracownikami. Że są szafarzami tajemnic Bożych, że nie należy ich osądzać pochopnie, ponieważ ich samych oraz ich pracę osądzi Bóg. I w tym kontekście przyjrzyjmy się jeszcze raz wersetowi 6. 1 Koryntian 4,6. A to wszystko, bracia, to wszystko odniosłem do siebie i do Apollosa. Dlaczego? Z powodu was. Po co? Abyście nauczyli się na nas nie rozumieć ponad to, co jest napisane, abyście jeden ponad drugiego nie nadymali się pychą przeciwko innym. A ja odniosłem to wszystko do siebie samego i do Apollosa. Czyli co odniosłem do siebie i do Apollosa? To, co wam wcześniej napisałem, mianowicie, że Apollos i ja jesteśmy sługami Bożymi. Że działamy razem, że jesteśmy współpracownikami. Że jesteśmy szafarzami tajemnic Bożych, czyli ja jestem szafarzem, ale Apollos też jest szafarzem tajemnic Bożych. Nie tylko Apollos, nie tylko ja, ale obaj jesteśmy szafarzami tajemnic Bożych. Że nie należy nas osądzać pochopnie, ponieważ nas samych i naszą pracę osądzi Bóg. Jeżeli ja to wszystko odniosłem teraz do siebie samego i do Apollosa, zobaczcie, jakie są tego skutki. Czy ja mówię, że ja jestem sługą Bożym, a Apollos nie jest sługą Bożym? Czy Apollos mówi, że on jest sługą Bożym, a mówi o mnie, że ja nie jestem sługą Bożym? Nic takiego nikt nie mówi. Czy ja mówię, że działam sam, a Apollos mi nie jest do niczego potrzebny? Nie mówię. Czy Apollos mówi, że on działa sam, a ja jestem mu do niczego niepotrzebny? Nie mówi. Czy ja mówię, że jestem szafarzem tajemnic Bożych, a Apollos nie jest? Nie mówię. Czy ja mówię, że mnie nie możecie sądzić, a Apollosa możecie krytykować? Nie, nie mówię. Czy Apollos mówi, że jest mądrzejszy ode mnie? Nie mówi. Czy ja mówię, że jestem mądrzejszy od Apollosa? Nie, nie mówię. Czy ja się wywyższam nad Apollosa? Nie wywyższam. Czy Apollos wywyższa się nade mnie? Nie wywyższa. To nie jest napisane. Przecież Apollos wcale nie tworzy partii Apollosa. A ja nie tworzę swojej partii w Kościele. Ja nie walczę z Apollosem, a Apollos nie walczy ze mną. Działamy razem. Jesteśmy współpracownikami. Obaj jesteśmy szafarzami tajemnic Bożych. Obaj jesteśmy sługami Bożymi i nas, i naszą pracę osądzi Bóg. Dlaczego ja odniosłem to wszystko, o czym wcześniej napisałem, do siebie samego i do Apollosa? Dlaczego? Zrobiłem to przez wzgląd na was. Zrobiłem to dla was. A dlaczego? Abyście na nas, czyli na mnie i na Apollosie, nauczyli się czegoś. Zobaczcie, jacy my jesteśmy. My ze sobą się nie kłócimy. Ja się nie wywyższam na Apollosa, Apollos nie wywyższa się nade mnie. Ja nie mówię, że jestem mądrzejszy od niego, on nie mówi, że jest mądrzejszy ode mnie. Dlaczego wy w takim razie tworzycie to, czego my nie chcemy? Ja nie tworzę swojej partii, Apollos nie tworzy swojej partii. Dlaczego w takim razie wy tworzycie partię Pawła i tworzycie partię Apollosa? To nie jest napisane. Co jest napisane? A napisane jest to, że my jesteśmy współpracownikami Bożymi, że my siebie szanujemy, że my razem działamy i nad nikogo się nie wywyższa. Co zostało przeze mnie napisane? A to, że Apollos i ja działamy razem, że jesteśmy współpracownikami, że obaj jesteśmy szafarzami tajemnic Bożych, że obaj jesteśmy sługami Bożymi i nas i naszą pracę osądzi Bóg. Macie nie rozumieć więcej ponad to, co zostało napisane. Jeżeli nie będziecie wychodzić poza to, co zostało napisane, nie będziecie mogli tworzyć partii Pawła. Dlaczego? Bo ja nie piszę, że tworzę partię. Jeżeli nie będziecie wychodzić poza to, co zostało napisane wcześniej, nie będziecie mogli stawać po stronie Apollosa przeciwko mnie, ani stawać po mojej stronie przeciwko Apollosowi. A dlaczego? Bo ja nie piszę, że Apollos i ja konkurujemy ze sobą. To nie zostało napisane tutaj. Nie, 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 absolutnie. Jeżeli natomiast będziecie się trzymać tego, co jest tu napisane, będziecie ze sobą współpracować, a nie walczyć i konkurować, bo ja i Apollos też współpracujemy i nie konkurujemy między sobą. Będziecie traktować nas obu, czyli mnie i Apollosa, jako nauczycieli i szafarzy tajemnic Bożych. Na naszym przykładzie nauczcie się, że w Kościele należy współpracować, a nie konkurować. Wtedy nikt nie będzie nadymał się przeciwko drugiemu. Jeżeli dostrzegamy już argumentację Pawła i to, co napisał do Koryntian, z myślą, aby wierzący trzymali się tego, co napisane, możemy już zaaplikować lekarstwo na nadymanie się, które jest przedstawione w sposób następujący w Koryntian, rozdziale 3, wersie 21, później 22. Posłuchajcie. A zatem niechaj nikt z ludzi się nie chlubi, wszystko bowiem jest czyje? Wasze. Wszystko bowiem jest wasze. I teraz tak, jaka jest logika tego stwierdzenia? Jeżeli coś jest tylko moje i nikt inny nie ma do tego prawa, i nikt innego nie ma, tylko ja, to wtedy ja mogę się tym chlubić. Powód do chluby? To jest tylko moje. Jeżeli coś jest tylko twoje i nikt inny nie ma do tego prawa ani tytułu, to jest tylko i wyłącznie twoją własnością, wtedy możesz się tym chlubić. A dlaczego? Bo jest to tylko twoje. Jednakże tak nie jest. W Kościele wszystko, co to znaczy wszystko? Wszystko jest czyje? Jest wasze. Wszystko jest wasze, Paweł mówi. A potem kolejny werset. Czy Paweł, czy Apollos, czy Kefas, czy świat, czy życie, czy śmierć, czy teraźniejszość, czy przyszłość, wszystko jest wasze. Wszystko jest wasze. Gdyby Paweł był tylko mój, gdyby Paweł żył i służył tylko dla mnie, miałbym się czym szczycić? Paweł jest tylko mój. Gdyby Apollos był tylko twój i tylko tobie służył, miałbyś się czym szczycić? Mógłbyś powiedzieć, Apollos jest tylko mój. Ale tak nie jest. Paweł, Apollos czy Kefas, wszyscy należą do nas wszystkich. Wszystko jest nasze. Wszystko jest nasze. Amen? Wszystko jest nasze. I właśnie, jeżeli rozumiemy to lekarstwo Pawłowe na ten problem nadymania się, jeżeli powiemy i zrozumiemy, że wszystko w Kościele jest nasze, wspólne, i że nikt nie może powiedzieć, że to jest moje, że należy tylko do mnie, wtedy nie mamy czym się nadymać. A teraz maleńka ilustracja. Tak, w naszym zborze ostatnio pewne siostry zastanawiają się, tak, mają swoich ulubionych nauczycieli. Tak? Tak dziś chyba prosiłbym, żeby siostry nam powiedziały o swoich ulubionych nauczycielach. Siostry twierdzą, że jest taki najlepszy nauczyciel Słowa Bożego i tylko on się liczy, a nikt inny nie ma żadnego znaczenia. O właśnie, tej siostra wierzy w nauczyciela jakiego? Jak się nazywa? Nowak, tak? Możemy prosić o informację?
Jest na świecie głowa taka, co powiłaby Nowaka.
No właśnie. A więc Nowak to jest najlepszy nauczyciel biblijny i nie ma absolutnie nikogo takiego jak on. Ale to jest druga siostra, która się z tym prawdopodobnie nie zgadza. Nie? Absolutnie się nie zgadza?
Tak, to jest mądra głowa, przy nim Nowak też się chowa.
A! Zgadza się. Ale mamy tutaj jeszcze jedną siostrę, która myśli zupełnie jeszcze inaczej, ma zupełnie inny pogląd na ten temat. Kto jest najlepszym nauczycielem Biblii? Prosimy proszę o informację. No właśnie. Tak. No właśnie. I tak na tej ilustracji widzimy, jak tworzą się partie i podziały w Kościele. Jak to się dzieje? Ponieważ ktoś wybiera sobie jakiegoś nauczyciela, na przykład jakąś teorię, jakąś rzecz i uważa, że ona jest jego własnością. Ten nauczyciel jest tylko mój i koniec. A wszyscy inni i wszystko inne jest złe i głupie. I tak się zaczynają problemy tego rodzaju są w Koryncie. Natomiast Paweł mówi co? Wszystko jest wasze. Czyli do sióstr należy jak powiedzieć, że nie tylko Nowak, ale kto jeszcze? Wróbel i Krawczyk, tak? I Nowak, i Wróbel, i Krawczyk jest wasz. Jest nasz, wspólny. Jeżeli są to nauczyciele Słowa Bożego, oni są współpracownikami Bożymi, pracują dla Królestwa. A więc oni wszyscy są nasi wspólni i my się od nich razem możemy wszystkich uczyć, a nie wybierać sobie jednego i budować całe swoje życie na tym. Bo zarówno Nowak, Krawczyk i Wróbel, wszyscy są nasi, każdy z nich jest nasz, wszyscy są sługami Bożymi, wszyscy są współpracownikami. Jeden zasadzi, drugi podda. Amen? Amen. Czy jakie jest lekarstwo na nadymanie się? Po pierwsze, nikt nie ma monopolu naprawdę na poznanie. Nie ma takiego jednego człowieka, który by wiedział wszystko. I jeżeli pójdziemy za tym jednym człowiekiem, i wybierzemy tylko tego jednego człowieka, to będziemy dobrze postępować. Głupio będziemy postępować, ponieważ trzeba się uczyć od wszystkich. Amen? Trzeba się uczyć od wszystkich. Jeżeli w Kościele są nauczyciele Słowa Bożego, są oni własnością czyją? Wszystkich wierzących. Wszystkich wierzących. Nic nie jest tylko twoje, nic nie jest tylko moje, ale wszystko jest nasze. Jeżeli będziesz niewłaściwie myślał, że Królestwo Boże jest tylko twoje, że Chrystus jest tylko twój, że poznanie Boga jest tylko twoje, że zrozumienie Bożej woli jest tylko twoje, że wszystko jest tylko twoją własnością, wtedy będziesz się nadymał i będziesz się wywyższał. Jeżeli zaś będziesz właściwie myślał, że Królestwo Boże jest nasze, że Chrystus jest nasz, że poznanie Boga jest nasze, że zrozumienie Bożej woli jest nasze, że wszyscy jesteśmy, że wszyscy mamy wspólną własność, nie będziesz się nadymał i nie będziesz się wywyższał nad innych, bo nie będzie czym się nadymać, nie będzie czym się wywyższać. Poza tym, jak nasza wiedza i poznanie Boga będą naprawdę głębokie, to będziemy przed Nim na kolanach i będziemy szanować innych ludzi, będziemy oddawać cześć i chwałę Bogu i będziemy okazywać szacunek i miłość innym ludziom w Kościele i nie tylko w Kościele. Amen? Wierzycie, że to jest to dobre lekarstwo na nadymanie się? Halleluja! Chwała Bogu! Dzięki Ci, Panie Jezu. Amen.